W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa w audycji W tym coś jest w starym składzie. Witam Cię, Adamie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam Panie Adamie. Zaczynamy od tego, że składamy życzenia wszystkim barbarom. Dzisiaj jest poza tym Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii. Oprócz Barbary imieniny obchodzi Bratumiła i Cieszybór. Jeśli tam są wśród Państwa takie imiona, to składamy solenizantom wszystkiego najlepszego. I teraz przechodzimy do naszych rozważań. Poniedziałek 3 niemieckie partie SPD, Zieloni i FDP tworzące nowy rząd podpisały umowę koalicyjną, w której czytamy o zmianach traktatów i rozwoju państwa superpaństwa europejskiego. Koncepcję tę wydaje się popierać część opozycji. W poniedziałek pytaliśmy naszych słuchaczy, jak oceniają zapowiedzi przyszłego kanclerza Niemiec dotyczące możliwości większej integracji i budowy europejskiego superpaństwa. Posłuchajmy, co powiedzieli nasi słuchacze.
To ma być czwarta Rzesza. Niemcy będą łaskawie rządzić, a my będziemy ich niewolnikami. Do tego to się zmierza. I tutaj nie ma nawet nad tym dyskutować, bo to wyraźnie widzę, że to idzie w tym kierunku.
Jeżeli nie będzie jakiejś jednomyślności wśród tam paru państw, to z tej Unii trzeba po prostu wyjść i dać sobie spokój. Nie liczyć na nic, bo tylko nas ograbiają.
Niemcy i Rosja by nas zjedli. Kolonie by nam zrobili. Żebyśmy im buty czyścili. Szparagi wybierali. Po prostu to jest tania siła robocza.
No ja jestem osobiście zaskoczony. Twierdzam fakt, że długo nie było już żadnego konfliktu i wojny. Widać, że lepiej to już było. Teraz będzie tylko otwarte dążenie do federalizacji.
Panie Adamie, postanowiłem sobie tak troszeczkę do źródeł, czyli przetłumaczyć część, bo to jest bardzo długi dokument, ponad 100 stron, więc nie wszystko można przetłumaczyć, ale w dziale zagraniczna polityka kulturalno-oświatowa, zaznaczam, zagraniczna, napisano: wspieramy zagrożonych naukowców, prawników, artystów, studentów oraz tworzymy program dla dziennikarzy i obrońców wolności słowa. I dalej, chcemy unowocześnić komunikację strategiczną sieci europejskiej, szczególnie w obszarze analiz i monitoringu mediów społecznościowych, a we współpracy z Deutsche Welle dopasować ją do nowych grup docelowych i ustalić priorytety regionalne. Mnie to brzmi dosyć groźnie, taką odgrzewaną troszeczkę wersją współczesną Kulturkampfu, z którą mieliśmy do czynienia w Polsce w czasach Bismarcka. Panu jak to się kojarzy?
No trzeba to nazwać bez ogródek moim zdaniem. Mamy do czynienia z nową wersją niemieckiego totalitaryzmu, nieznanego w Europie od czasów III Rzeszy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to brzmi. Natomiast trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Niemcy postanowiły, korzystając z amerykańskiego błogosławieństwa udzielonego przez prezydenta Josepha Bidena, przejść do, że tak powiem, bezpośredniego sterowania Unią Europejską i temu służy koncepcja europejskiego superpaństwa. W ten sposób Niemcy znajdą się na kolizyjnym kursie z państwami narodowymi i dojdzie w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych kilku lat, do bardzo ostrego crash testu pokazującego rozkład sił w polityce europejskiej. Dla Unii Europejskiej będzie to oznaczało narastający chaos. Ja myślę, że również destabilizację. Jeśli Niemcy nie wycofają się z tego kursu, to Unii Europejskiej grozi rozpad na mniejsze struktury.
Ja jeszcze dodam od siebie, że w rozdziale 7 rząd niemiecki formułuje odpowiedzialność Niemców za Europę i świat. Tak się ten 7 rozdział tytułuje. To w ogóle jest niesłychana rzecz. Stworzymy rząd, który określi niemieckie interesy w świetle interesów europejskich. Jako największe państwo członkowskie przyjmujemy na siebie szczególną odpowiedzialność służeniu porozumieniu dla całej Unii Europejskiej. Innymi słowy mówiąc, nasze interesy będą ważniejszymi interesami jak wasze interesy i musimy wasze interesy podporządkować naszym, bo tak to między wierszami da się, że tak powiem, to zrozumieć. Dalej, wzywamy Komisję Europejską jako strażnika traktatów do bardziej konsekwentnego i szybszego stosowania i egzekwowania istniejących instrumentów praworządności, w tym wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co szczególnie w ostatnim orzeczeniu Trybunału Komisja Europejska odstąpiła od ścigania Niemców za łamanie traktatów, to z wczoraj. Dalej, chcemy, aby prawa z kart praw podstawowych mogły być pozywane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nawet jeśli państwo członkowskie działa w ramach swojego prawa krajowego. To znaczy, to już jest ingerencja prawna w konstytucyjne prawa poszczególnych krajów. To są po prostu rzeczy, tak jak pan słusznie zauważył, z dziedziny crash testu. To są to niesłychana bezczelność i tupet, który przybija z tego dokumentu.
No, Polskę czeka bardzo trudny okres w polityce zagranicznej, bo oczywiście Niemcy będą próbowały wykorzystywać wszystkie instytucje Unii Europejskiej, co wyraźnie zapowiadają w tym, co pan przeczytał, do ingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw członkowskich. Więc nie dość, że niemiecka polityka zagraniczna będzie się tym kierowała, to Niemcy, wykorzystując wpływy w instytucjach unijnych, będą skłaniać również do tego instytucje unijne. Ja nie sądzę, żeby tak duże kraje jak Polska, Włochy, Hiszpania, Francja. Pozwalały, czy Francja oczywiście, pozwalały sobie na to, żeby Niemcy wyznaczały im tam standardy polityczne. To jest przejaw niesłychanej niemieckiej buty, i to się dla samych Niemców źle skończy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wtorek. We wtorek rozmawialiśmy o nowym szczepie wirusa o nazwie Omikron oraz o szczepieniach. Dotychczas u osób zakażonych wariantem Omikron stwierdzono jedynie łagodne objawy choroby i trwają badania nad skutkami tych zakażeń. Jednocześnie trwa akcja szczepień. W Polsce zaczepiło się około 20 milionów osób. To jednak jest wciąż za mało, aby uzyskać odporność zbiorową. Dlatego we wtorek pytaliśmy naszych słuchaczy, czy w walce z pandemią powinny się pojawić kolejne, bardziej zdecydowane obostrzenia. Posłuchajmy.
Każdy, myślę, zdrowo myślący człowiek się powinien obawiać tego wszystkiego. Nie wiemy do tej pory, czy to nie zostało sztucznie gdzieś w laboratoriach wojskowych poczęte, czy to naturalnie.
Normalni, mądrzy ludzie to się na to szczepią, proszę pana, żeby nie zakażać siebie i innych w razie czegoś. A to jest choroba zakaźna, bardzo zakaźna. I tu nie powinno być żadnej dyskusji na temat, proszę pana, czy się szczepić, czy nie.
Wie pan co, proszę powiedzieć, żeby wszyscy się szczepili. Ja mam 83 lata, zaszczepiona.
Obawiam się tego Omikrona strasznie. Szczepienie, tylko to zostało, no bo co tu innego? Nie ma innej rady, tylko szczepić się, dystans społeczny, uważać na odległość, nie kłócić się, bo to te kłótnie nic nie dają.
Tutaj też jesteśmy, panie Adamie, na skraju pewnych ważnych rzeczy. Żyjemy w świecie, w którym dostarczane są nam informacje wzajemnie sprzeczne. W związku z tym społeczeństwa są podzielone i nawet jak się okazuje według badań, tych nie za bardzo wierzących w skuteczność szczepionek po obu stronach politycznego podziału jest mniej więcej tyle samo. I rząd ma pewnego rodzaju zgryz, bo z jednej strony wydaje się być korzystne zaostrzenie tego kursu antykowidowego, a z drugiej strony istnieje spory opór społeczny. Co w tej sytuacji może się stać?
Lekarstwo nigdy nie może być gorsze od choroby i jeśli chodzi o Omikron, no tu zawsze media nas straszą, nie wszyscy dziennikarze stają na wysokości zadania, ale też nie wszyscy lekarze stają na wysokości zadania czy świat nauki, dlatego że pojawia się cała masa spekulacji na temat Omikronu i na wszelki wypadek rządy podejmują drastyczne decyzje zamykające całe kraje, podejmują decyzje o lockdownie, podejmują decyzje jak rząd austriacki o przymusowych szczepieniach od lutego, Niemcy idą ich śladem i to jest też nowa wersja totalitaryzmu. Nie wolno w taki sposób ograniczać praw człowieka i wolności obywatelskich. Ja się szczepię, będę się szczepił trzecią dawką także, ale uważam, że nie wolno iść w tą stronę i w zasadzie no, zawieszać drogą rozporządzeń czy ustaw podstawowych wolności obywatelskich. Spójrzmy na to chłodnym okiem. Umierają w szpitalach w większości ludzie, którzy się nie zaszczepili lub ludzie, którzy się zaszczepili, ale mają inne poważne choroby.
Towarzyszące choroby,
i
tak.
Być może umarliby na nie, nawet gdyby nie było tej pandemii. Natomiast umierają teraz i to wszystko idzie na kar pandemii. Gdybyśmy przyjrzeli się śmiertelności, to ona nie przekracza 2%.
Panie Adamie, na temat COVID-a i pewnie tego nowego, tej mutacji będziemy jeszcze rozmawiać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy zatem do środy. Nie milkną echa plebiscytu France Football, w którym głosami dziennikarzy ze 185 krajów złotą piłkę zdobył po raz siódmy Lionel Messi, zawodnik drużyny Paris Saint-Germain i reprezentacji Argentyny. Drugie miejsce przypadło Robertowi Lewandowskiemu, który został dodatkowo wyróżniony nagrodą dla najlepszego napastnika roku. Ta decyzja wywołała liczne kontrowersje wśród piłkarzy i dziennikarzy sportowych. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, co sądzą Państwo o wyniku plebiscytu France Football. Posłuchajmy.
No, żeby ta kadra lepiej grała, Lewandowski byłby najlepszy na świecie. Tutaj Copa America się przyczyniła do, że Messi wygra.
W mojej opinii jest to ogromny sukces i niepodważalny. Znalazł się w trójce, zajął drugie miejsce. Ronaldo nawet w trójce nie było, także on w tym roku nie zagrażał, bo trzeci był włoski Brazylijczyk.
Czyżby znów powstało pytanie, złota piłka dla Lewandowskiego, sprawa polska. Wie pan co, ja jestem przeciwny wszystkim takim plebiscytom, gdzie po prostu, no czyjeś po prostu tylko zdanie się liczy.
Panie Adamie, nie jesteśmy obaj kibicami, możemy sobie...
Ja jestem, temat... ja jestem.
Ach, jesteś, tak, jesteś
tak,
pan.
Tak.
W związku z tym powiem krótko, to lipa, ustawka i żenada. Tak napisałem i tutaj nie ma we mnie jakiegoś zadęcia patriotycznego, ale z drugiej strony mam takie przekonanie, że tego rodzaju plebiscyty są tak samo durne jak Oscary, Noble i inne głosowania w kategorii, która zupa smaczniejsza. Wydaje mi się, że decydowanie czy wybieranie najlepszego piłkarza, najlepszej zupy, najlepszego filmu jest takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, bardziej marketingowe, ale w sensie, że tak powiem, jakby tego, jakby kontekstu poznawczego, to takie dosyć mało mądre. Ma pan inne zdanie?
To znaczy, zgadzam się, że jest w tym mnóstwo marketingu, bo tu właśnie o to chodzi, żeby promować pewne interesy, a że piłka nożna to wielkie pieniądze, jak wszyscy wiedzą, to oczywiście tego typu plebiscyty no służą, no komu służą? Służą tej gazecie, służą promowaniu określonych zawodników, ale trzeba też przyznać, że Lionel Messi to bardzo dobry piłkarz, bardzo wszechstronny piłkarz, na co zwracali uwagę również nasi słuchacze. Natomiast Robert Lewandowski jest popularny niezwykle w Europie, trochę też poza nią, ale my tak autentycznie patrzymy na to wszystko, co jest naturalne. To jest naturalne. Natomiast w Ameryce Południowej czy w Afryce uwagę przyciągają, uwagę publiczności i dziennikarzy sportowych, miejscowych, ich miejscowe kontynentalne rozgrywki. I tutaj Messi odegrał bardzo dużą rolę w Copa America, a drużyna Argentyny, która jest reprezentantem, zdobyła pierwsze miejsce. Więc nic dziwnego, że dziennikarze z redakcji z całej Ameryki Południowej, jest to ogromny kontynent, to jest masa państw i Ameryki Środkowej, no głosowali na Leo Messiego, który też w wielu krajach afrykańskich jest bardziej popularny od naszego Roberta Lewandowskiego. Ale to jest sukces Roberta Lewandowskiego,
pewnie,
bo to jest
że się dyskutuje
drugie miejsce. Otrzymał też tytuł napastnika, najlepszego napastnika roku. Wprawdzie tam się niektórzy zrzymają, że to nagroda pocieszenia, ale myślę, że no, Robert Lewandowski jest piłkarzem ze ścisłej czołówki światowej.
Jednocześnie takie mam przekonanie, że w tym świecie popkultury piłkarze są nośnikami pewnych wartości, nazwijmy to marketingowych danego państwa, patriotycznych i można tutaj się cieszyć, że Robert Lewandowski bardzo pięknie reprezentuje Polskę właśnie w tym świecie piłkarskim. I to jest tak, że nie wiem, czy pan się z tym spotykał, ale ja pamiętam takie czasy, kiedy jak mówiłem, że jestem z Polski, to zaraz pojawiło się nazwisko Boniek. I przypuszczam, że dzisiaj jak się komuś Polska gdzieś tam w świecie kojarzy, to raczej poprzez Lewandowskiego.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwartek. Parlament przyjął ustawę o ochronie granicy państwowej przewidującą m.in. wprowadzenie ograniczeń w strefie obowiązującego do dziś stanu wyjątkowego. Jednym z elementów nowej regulacji była kwestia obecności w strefie przygranicznej dziennikarzy. Regulacje te dotyczą kwestii wolności przekazu, ale również bezpieczeństwa dziennikarzy oraz ryzyko manipulacji czy komfortu pracy służb mundurowych. W otwartym mikrofonie pytamy państwa o opinię dotyczącą pracy mediów na granicy. Czy to dobrze, że dziennikarze będą relacjonować sytuację? Jak powinny zachować się w tej strefie media? Posłuchajmy głosów słuchaczy.
Ja bardzo się cieszę, że będą dziennikarze, bo w dzisiejszym świecie uważam, że w takich miejscach jak chociażby granica teraz polsko-białoruska, dziennikarze powinni być.
Jestem jak najbardziej za obecnością dziennikarzy na granicy, ale wymagam od nich jako obywatel uczciwości i rzetelności.
O to, panie redaktorze, dokładnie o to chodzi. Wolność pracy, wolność słowa, wolność zgromadzeń. O to ludzie walczyli. Dziennikarze są na wojnach.
Najwyższy czas, żeby to w sposób bezstronny, proszę pana, pokazać.
Panie Adamie, mam takie przekonanie, że media polskie w przeważającej masie w nosie mają polskie państwo, a szkodzenie Polsce przyjęły sobie jako pewnego rodzaju misji. I mam takie wrażenie, że w tym współczesnym świecie, kiedy mówimy o wojnach hybrydowych, generalnie nie doceniamy wpływu mediów tak szkodliwego, jak i korzystnego na bezpieczeństwo państwa. W przypadku tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy i tej ostatniej awantury z europosłanką Ochojską, widać wyraźnie, jak media mogą być bardzo destrukcyjne wobec państwa i wobec jego bezpieczeństwa.
Ja bym to tak skomentował, że to widać, jak bardzo destrukcyjna może być posłanka Ochojska, niestety pani, która mimo dużych zasług ostatnio słynie raczej z destrukcji i braku odpowiedzialności. Natomiast ja bym się nie zgodził z tezą, że większość mediów jest nastawionych antypaństwowo. Są takie media, jest pewna telewizja, której dziennikarze w nocy, w maseczkach, w nocy i w lesie zakradli się pod jeden z obozów wojskowych, gdzie wypoczywali żołnierze strzegący granicy. No i zostali tam zatrzymani, zostali potraktowani dość w grubych słowach przez żołnierzy pilnujących tego obozu. No ale czego się spodziewali? Że jeżeli zakradają się w nocy, jeszcze zamaskowani, no to już jest zupełny absurd. To świadczy o wielkiej nieodpowiedzialności reporterów współpracujących z tą telewizją, której nazwy nie wymienię, a wiemy wszyscy, o no którą chodzi. Jest taka grupa nieodpowiedzialnych mediów i nieodpowiedzialnych dziennikarzy. I będzie z nimi problem, dlatego że oni nie chcą informować, tylko chcą dezinformować. Reprezentują media skrajnie opozycyjne wobec rządu i tym samym również ośmieszają etos dziennikarza, sami siebie ośmieszają, a przy okazji stają się tubą propagandową reżimów Putina i Łukaszenki. Natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że większość dziennikarzy, którzy będą mieli dostęp, będą relacjonować różne aspekty sytuacji na granicy. Nie zawsze one się będą podobały rządowi, te relacje, no ale trudno.
To taka rola jest.
Rząd musi się też nauczyć z tym żyć i nie wychodzić z założenia, że tak powiem, wszyscy będą tylko bili brawo. Także ja jestem za szerokim dostępem dziennikarzy akredytowanych, ale powołano już centrum prasowe i tam się można akredytować, bowiem nawet na wojnach dziennikarze nigdy nie są wpuszczani na pierwszą linię w taki sposób, żeby ich relacje mogły utrudniać prowadzenie działań, czy to na wojnie. I też tak powinno być w tej sytuacji, kiedy to no, dziennikarze nie mogą utrudniać pracy służb mundurowych.
No nic dodać, nic ująć. Kończymy na dzisiaj. Panie Adamie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu uprzejmie.
Państwu życzymy dużo zdrowia. Namawiamy nieustannie do szczepień, do dbania o własne zdrowie. Trzymajcie się Państwo ciepło. Do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję Panu, Panie Adamie.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.